Bogu, bracia i siostry, na dzisiejszym nabożeństwie. Bóg nas ponownie zgromadził na tym miejscu, abyśmy Go uwielbiali, abyśmy Go wywyższali, abyśmy chwalili Jego święte i cudowne imię, słuchając Jego słowa, uwielbiając Jego imię, wywyższając Jego święty majestat, czcząc Go, bo tylko On i wyłącznie On jest godzien tej chwały, abyśmy Go wywyższali i uwielbiali. Teraz skłonimy głowę i będziemy naszego Pana uwielbiać i poprosimy Go, aby On w łasce swojej namaścił nas na głoszenie słowa i na słuchanie Jego wspaniałych słów. Skłońmy głowę, bracia i siostry, i uwielbiajmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Ci, Boże, chwała Ci, nasz Panie. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, za ten dzień, za ten moment, Panie, gdy stoimy przed Twoim obliczem, gdy Ty za chwilę otworzysz swoje usta i przemówisz do nas swoim słowem. Poślesz do nas swoje święte, życiodajne słowo, które daje życie. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam ten dzień do naszego życia jeszcze, że możemy przed Twoim obliczem być i mamy ten przywilej słuchać Twojego słowa. Bo na początku było Twoje słowo, dzięki Twemu słowu powstało wszystko. Ty, Panie, stworzyłeś poprzez swoje słowo niebo i ziemię, nas ukształtowałeś w łonie naszych matek. Prowadzisz nas poprzez swoje słowo i za to Ci jesteśmy wdzięczni i dziękujemy Ci za to, nasz Panie, nasz Królu, nasz Władco. Prosimy Cię, Panie, teraz, abyś pobłogosławił nas, kiedy będziemy słuchać Twego wspaniałego słowa. Nastrój nasze serca, nastrój nasze umysły, naszą całą istotę, abyśmy mogli skupić się tylko i wyłącznie na tym, co chcesz nam przekazać. Abyśmy się budowali, abyśmy wzrastali przed Twoim obliczem na chwałę Twojego świętego imienia. Błogosław mówcę, Panie, i błogosław wszystkich słuchających i namaść to wszystko Twoim Duchem Świętym. Halleluja. Amen. Bracia i siostry, będziemy Ci rozważać fragment zapisany w Ewangelii Marka w rozdziale 5, od wiersza 21 do wiersza 43. Ewangelia Marka 5, od 21 do 43. A gdy Jezus znowu przeprawił się w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim, i szedł za Nim wielki tłum, i napierali na Niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok, i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? A to rzekli mu uczniowie Jego: mistrzu, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i z drżeniem, wiedząc, co jej się stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt, i przekazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. Bracia i siostry, tutaj widzimy historię kilku osób, kilku chorych osób, którzy pragnęli, aby Jezus zaingerował w ich życie, aby wszedł do ich życia i poprawił te życie poprzez uzdrowienie, poprzez łaskę płynącą z Jego rąk, z Jego mocy. Pierwszą osobą jest przełożony synagogi o imieniu Jair, którego córka, jedyna córka, 12-letnia, umierała. I przyszedł, błagając usilnie Jezusa, aby włożył na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I Jezus poszedł z nim, aby to uczynić. Oczywiście nie było to łatwe, bo Jezus szedł otoczony tłumem ludzi, wręcz przeciskał się przez ten tłum ludzi. Uczniowie próbowali ten tłum jakoś zorganizować, tamować, torować to wszystko, aby Jezus mógł w miarę możliwości płynnie przejść. Ale w pewnym momencie Jezus zatrzymał się i zaczął się rozglądać na lewo i prawo i mówi w wierszu 30, kto się dotknął szat moich? Wiecie, dla uczniów to było dziwne pytanie. Przecież wiecie, gdy na Jezusa napierał tłum, setki osób dotykało się Jezusa. Setki osób dotykało się Jezusa. A tu takie pytanie, kto się dotknął szat moich? Jezus w tym momencie nie pytał o dotknięcie fizyczne, tylko pytał o dotknięcie takie specyficzne. Te, którym wyszła z Jezusa moc uzdrowienia. Jezus wyczuł, że wyszła z Niego moc. Wiedział, kto spowodował wyjście tej mocy, wiedział, o kogo chodziło. Zapytał tylko po to, aby osoba, która skorzystała z tej mocy, przyznała się. Przyznała się, aby świadectwo Bożej chwały zostało ogłoszone wszem i wobec. I cofniemy się kilka wersetów wcześniej do wiersza 27 i tam czytamy od 25 dokładnie. Czytamy o niewieście, która była chora od 12 lat na krwotok. Czyli bardzo ciężką chorobę. Dzisiaj jest to problem, gdy ktoś ma krwotok. Po pierwsze osłabienie organizmu, po pierwsze zaraz wchodzi anemia, czyli drastyczny spadek poziomu żelaza. Człowiek staje się apatyczny, wychudzony, bez siły, co grozi ciężkimi powikłaniami wątroby, ale nawet utratą życia. Ta osoba od 12 lat chorowała. Wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie, wydała, aby wyzdrowić. Wydała na lekarzy, ale czytamy, nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej się jej pogorszyło. Bracia i siostry, w tamtych czasach lekarze swój brak umiejętności nie zawsze z ich winy, wtedy tak na takim poziomie była medycyna, jakim była. Jak mówię, brak swojej umiejętności, swoją bezradność w stosunku do jakiegoś schorzenia nadrabiali tym, że im więcej ta osoba zapłaci, chory, im więcej zapłaci, tym mu się polepszy. I nierzadko ci lekarze wręcz eksperymentowali na takich ludziach. Nawet wiedzieli, że może to nie przynieść żadnego skutku. Nie wiadomo, jak było w tym przypadku. W każdym razie ta niewiasta wręcz straciła wszystko, wydając na lekarzy i stan jej pogorszył się, mówi Słowo Boże. Nie pomógł, nie pomogło te zabiegi lekarskie, chociaż ta choroba nawet się nie zatrzymała, ale stan jej się pogorszył. Popatrzmy, jakiej ona była desperacji, że pomimo schorzenia, pomimo słabości ciała, w jaki sposób ona tam doszła do Jezusa, usłyszała o Nim i przecisnęła się przez tłum. Jaka to musi być desperacja? To była wręcz walka o życie. Walka o życie. Ona szła do Jezusa z postanowieniem, z takim stanowczym planem. Pomyślała sobie, dotknę się szaty Jezusa. To jest mój cel. Tak wycelowała. Gdzie stoi Jezus? może w tym momencie, gdzie jest tych mniej tych ludzi, że się jakoś dociśnie, przeciśnie się. I tak się przepychała, nie wiadomo ile to trwało, przepychała się i pomyślała sobie, aby się przepchnęła, chociaż koniuszkiem palca jednego dotnę się szaty Jezusa, to będę uzdrowiona. To będę uzdrowiona, mówi wiersz 28, bo mówiła, jeśli się dotnę choćby szaty Jego, przynajmniej szaty. Nie muszę go całego obejmować, nie muszę z nim rozmawiać. Jezus nic nie musi robić. Tylko abym choćby kraju szatu Jego dotknęła, będę uzdrowiona. Gdy to uczyniła, Bóg sprawił, że ona dopchała się do Jezusa. Gdy to uczyniła, ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że została uleczona z tej dolegliwości. Ale tutaj zaszła jeszcze jedna rzecz, bracia i siostry. Tutaj zaszła jedna rzecz. My tylko myślimy sobie, o, przyszła osoba chora, dotknęła się szat Jezusa, została uzdrowiona i wszystko było ok. Wszystko było ok. Niestety nie bardzo. W tamtych czasach wiemy, że Izraelici starali się żyć według prawa mojżeszowego. A prawo ściśle regulowało życie społeczne, życie religijne, życie prawie pod każdym względem. Życie Izraelitów, życie ludzi w tamtym czasie, w narodzie izraelskim. I prawo mojżeszowe mówiło też o ludziach, którzy cierpieli na krwotok, czy to mężczyzn, czy kobiety. I w tamtych czasach ludzie, którzy mieli takie dolegliwości, byli ludźmi nieczystymi. Czyli ona, podchodząc do Jezusa, według prawa, dotykając Go, według prawa, zanieczyściła Jezusa. Czyli według prawa popełniło przestępstwo. Popatrzmy, trzecia księga Mojżeszowa, albo jak to woli, kapłańska, 15 rozdział, od wiersza 25 do 33. Trzecia Mojżeszowa, 15, 25, 33. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, tak było w tym przypadku, 12 lat, a nie jest to jej czas nieczystości, czyli krwawienie miesięczne, comiesięczne jakby takie stan, to było coś innego, to było stan chorobowy, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza jej czasem nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu, tak samo jak w czasie jej nieczystości. Będzie ona nieczysta. Każde łoże, na którym by leżała przez cały czas swojego upływu krwi, będzie dla niej jak łoże jej nieczystości. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty. Tak jak jest nieczysty w czasie jej nieczystości. Każdy, kto się jej dotyka, będzie nieczysty. Wypierze więc swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. A gdy już jest wolna od swojego upływu, odliczy sobie 7 dni i będzie czysta. A 8 dnia weźmie sobie 2 synogarlice lub 2 gołębie i przyniesie je do kapłana do wejścia do namiotu zgromadzenia. Kapłan je przyrządzi, jedno jako ofiarę za grzech, a drugie jako ofiarę całopalną. I tak dokona kapłan za nią przebłagania przed Panem za jej nieczysty upływ. Przepraszam. Tak ochraniajcie synów izraelskich od ich nieczystości, aby nie pomarli z powodu swojej nieczystości, przez to, że zanieczyszczają przebytek mój, który jest pośród nich. Takie jest prawo dotyczące tego, który ma wyciek i tego, z którego wypływa nasienie, przez co staje się nieczysty. Oraz kobiety w czasie jej nieczystości miesięcznej i osoby mającej upływy, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, a także mężczyzny, który obcuje z nieczystą. Zauważmy, ta kobieta, przystępując do Jezusa, była osobą nieczystą. Dotykając się Jezusa według prawa, zanieczyszczyła Jezusa, według prawa. Faktycznie go nie zanieczyściła. Bo Jezus stosował prawo Boga Wszechmogącego, prawo miłości. Że to zakon był dla człowieka, a nie człowiek dla zakonu. Tak jak Jezus rozmawiał z faryzeuszami, którzy twierdzili, że Jezus złamał sabat. Gdy uzdrawiał człowieka w sabat, gdy okazywał miłosierdzie, gdy pomagał ludziom, a działo się to w sabat. Ale dlaczego tak zrobiła ta kobieta? Dlaczego aż przekroczyła prawo, żeby dostać się do Jezusa. Bracia i siostry, ta kobieta chciała być zdrowa. Ta kobieta chciała być zdrowa. Była tak zdesperowana, aby dostać się przed Boże oblicze i chociaż dotknąć się kraju szaty Jezusa. To było dla niej najważniejsze. Nic się nie liczyło. Nic się nie liczyło. Zupełnie nic. Pomyślała sobie, muszę się dopchać do Jezusa. Muszę przez ten tłum jakoś przebrnąć. Nie mam siły, ledwo tu dotarłam. Muszę przebrnąć przez ten tłum. Podobny fragment jest opisany w Ewangelii Mateusza. 8 rozdział, 1-4 wiersze. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 1-4 wiersze. Gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Rzekł mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Popatrzmy, podobna sytuacja. Człowiek chory przychodzi do Jezusa, błaga go o litość i jego prośba o uzdrowienie została spełniona. Ale w tym przypadku podobnie. Człowiek był według prawa nieczysty. I w tym momencie on nie dotyka się Jezusa, to Jezus dotyka się Jego. I według prawa jakby sprowadzał nieczystość na siebie. Według prawa. A wręcz odwrotnie, tutaj ani Jezus nie został zanieczyszczony, tylko człowiek trędowaty został oczyszczony przez Jezusa. Czy nastąpiła ta druga sytuacja? Że przyszedł nieczysty do Jezusa i nie zanieczyścił go, ale to Jezus jako czysty oczyścił tego zanieczyszczonego. Czytamy o tym też w prawie 3 Mojżeszowej, 3 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział od 44 do 46. 3 Księga Mojżeszowa, 13, 44 do 46. To człowiek ten jest trędowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Choroba jest na jego głowie. Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien być szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. Patrzmy, w tym wypadku to Jezus dotyka nieczystego. W tamtym przypadku to nieczysta dotknęła się Jezusa. Nawet szaty Jego. To według prawa było zabronione. Dlaczego tak się stało w tych obu przypadkach? Bracia i siostry, ludzie tak pragną zbliżyć się do Boga, bo wiedzą, że tylko u Boga dostaną pomoc. Tylko u Boga dostaną pomoc. Czasami modlimy się, bracia i siostry, modlimy się do Boga, prosząc o Jego ingerencję, prosząc o Jego uzdrowienie, prosząc o Jego pomoc, prosząc o Jego radę, prosząc o cokolwiek Boga, aby Bóg zaingerował. I rzeczywiście jest w słowie napisane: proście, a będzie wam dane. Lub kto prosi, otrzymuje. Kto prosi, otrzymuje. Proście, a będzie wam dane, prawda? To dlaczego, kiedy się modlimy, nierzadko nie dostajemy tego, o co prosimy? Pomyślmy sobie w takim przypadku o tych osobach. Jak oni prosili? Jak prosiła ta niewiasta? Jak prosił ten mężczyzna? W jaki sposób to się odbywało? Jakie to było pragnienie serca? Jak oni pragnęli zbliżyć się do Boga, aby uzyskać to, z czym przychodzą, aby osiągnąć cel. Jak oni byli zdesperowani, jaka to była desperacja. Myślmy sobie, jaka to była desperacja. I to nie jest tak, że oni przyszli nieproszeni. Bo gdyby byli nieproszeni przez Boga, wtedy gdy przyszli, Jezus by nie spełnił ich prośby. a Jezus spełnił ich prośbę. Bo prosili z wiarą i byli z narodu izraelskiego. Popatrzmy, czytamy w Ewangelii Mateusza 11 rozdział od 28 do 30 wiersza. Ewangelia Mateusza 11, 28-30. Mówi Jezus, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Popatrzmy, Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie mówię, przyjdźcie do mnie wszyscy czyści, wszyscy zdrowi, wszyscy bogaci, wszyscy wysokiego rodu. Nie, Jezus nie robi żadnego podziału. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Tylko są dwa warunki. Którzy jesteście spracowani i obciążeni. Czy ta niewiasta nie była spracowana i obciążona? Czy ten trędowaty nie był obciążony? Oj, był. Ona też była. Oni byli na skraju wytrzymałości. Byli zdesperowani. Byli zdesperowani. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dam odpowiedź na wasze prośby. Dam odpowiedź na wasze modlitwy. Ale musi być pragnienie. Często stan, który mamy w naszym życiu, stan naszego serca, mówimy, że to jest pragnienie. Że to jest pragnienie. Tak bardzo pragnę, tak bardzo chcę. Jestem gorliwie w modlitwie, tak bardzo chcę, a kiedy przez 3 dni, tydzień czasu czy miesiąc Bóg nie daje, już przestajemy się modlić, przestajemy prosić. Nasze pragnienie jakby się ulotniło, wyparowało. Nasz zapał stał się zapałem słomianym. A ta kobieta, ten mężczyzna, muszę, nie pójdę do domu, nic nie zrobię innego, tylko muszę dostać się do Jezusa, muszę. Pamiętacie tych dwóch ślepych, co siedzieli przy drodze i gdy usłyszeli, że idzie, szedł Jezus, wołali, synu Dawidowi, zmiłuj się nad nami. Tak wołali, oni inni ich uciszali, czy uciszali ich, by milczeli, a oni dalej wołali. Dalej wołali. To była desperacja ich serca. Dalej wołali, Boże, ja muszę Cię mieć. Ja muszę być z Tobą. Ja muszę z Tobą się spotkać. Ja muszę słyszeć Twój głos. Ja muszę mieć Twoje słowo. Ja muszę mieć odpowiedź na moje problemy. Boże, pomóż. Boże, pomóż. I Jezus widzi serce człowieka. Nie widzi wyraz twarzy. Znaczy, widzi wyraz twarzy, ale na niego uwagi nie zwraca. Tak bezpośrednio. Boga przede wszystkim interesuje serce człowieka. Serce. I widzi wołanie serca. Widzi wołanie serca tej kobiety i tego mężczyzny i wszystkich innych, którzy wołają z głębi serca do Jezusa, do Boga. Mówiąc, Boże, pomóż. Nie odejdę stąd, dopóki mi nie pomożesz. Pamiętacie walkę Jakuba z aniołem? To było w czas, kiedy Jakub wracał od swego teścia Labana i miał się spotkać z Ezawem, swoim bratem. I nie wiedział, co go spotka. Jak zareaguje Ezaw, gdy go zobaczy. Jakub myślał, że Ezaw go zabije za to, że go oszukał, zabrał mu jego pierworodztwo. I to była ostatnia noc przed spotkaniem z Ezawem. I Jakub obudził się i mocował się z jednym mężem, z aniołem. Co Jakub powiedział? Ten mąż powiedział, puść mnie, bo już ranek wstaje, muszę już iść. A Jakub powiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. To jest desperacja. Tacy ludzie otrzymują wiele rzeczy od Boga. Uchwyci się jak kotwicy i nie puści, nie puści. Jak tonący brzytwy, jakbyśmy powiedzieli. Ewangelia Mateusza 12:20-21. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu klejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Patrzcie, trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu klejącego nie zagasi. O co tu chodzi w tym fragmencie? To chodzi o ludzi, którzy są na granicy wytrzymałości. Są już tak pognębieni przez problemy, przez choroby, przez sytuację różnoraką, że jedyną ich nadzieją jest tylko Bóg. Jak Bóg nie pomoże, to już nie wyrwę się z tej sytuacji. Jakby to była taka, jakbym był taką trzciną nadłamaną. Już nie dam rady wstać, ale jeszcze jestem połączona z łodygą. Ale wystarczy tylko jeden ruch, a jak całkiem od łodygi odpadnę. A przychodzi Jezus i pomaga takiej osobie. Pomaga tej trzcinie i stawia ją. Nie dołamuje ją do końca, tylko stawia ją, żeby ona dalej rosła. Lnut lejącego nie zagasi, ale podtrzyma płomień, aby ten len na nowo zapłonął. Na nowo zapłonął. Ewangelia Jana 6,37. Ewangelia Jana 6,37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A teraz tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wszystko, co mi daje Ojciec, mówi Jezus, przyjdzie do mnie. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Tu nie ma mowy o desperacji przychodzenia do Boga, o silnym pragnieniu, tylko przyjdą do mnie, ja ich przygarnę, ich przyjmę, nie wyrzucę ich precz. Wiemy, że Jezus szuka gwałtowników. Gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Bóg szuka gwałtowników, którzy są zdesperowani, aby być z Jezusem, aby pójść za Nim, aby podążać Jego drogą. Nic mnie nie powstrzyma, żadna rzecz, żadna osoba na tym świecie przed szukaniem Boga. A wiemy, że ten, kto szuka Boga, jest błogosławiony. Ten, kto szuka Boga, jest błogosławiony. Księga Izajasza 45:22. Do mnie się zwróćcie, wszyscy krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Do mnie się zwróćcie, wszyscy krańce ziemi. Jezus mówi, do mnie przyjdźcie. Z pragnieniem serca. Z pragnieniem serca. Według prawa, jak czytaliśmy, według prawa Jezus niejednokrotnie przekraczał zasady tego prawa. A to w sabat uzdrawiał, a to nie mył rąk przed posiłkiem, a to zadawał się ze sobą nieczystą, z jednym przypadku, w drugim przypadku. Jadał z celnikami, grzesznikami. To się ówczesnym dostojnikom religijnym nie podobało. Ale Jezus szukał owiec zaginionych z domu Izraela. Szukał tych, którzy Go pragną całym sercem. Którzy są tak zdeterminowani, że wszędzie pójdą za Bogiem. Nikt im nie przeszkodzi. Nic im nie przeszkodzi. I tu nie jest mowa o ludziach, którzy patrzą tylko na uzdrowienie. Na swój taki prywatny interes, prywatną korzyść. Bóg patrzy na serce, o pragnienie serca. Ja pragnę Boga. Pragnę Boga. Jak Go spotkam, pobłogosławi mi. Jak Go spotkam, napełni mi. Jak Go spotkam, zmieni moje życie. Zmieni moje życie. W Księdze Jeremiasza 31:25, Księga proroka Jeremiasza 31:25 czytamy, gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. Dusza umęczona i dusza zgłodniała. Dusza umęczona i dusza zgłodniała. Zgłodniała czym? Zgłodniała Bogiem. Umęczona brakiem Boga. O takie umęczenie chodzi. Bóg zatroszczy się o każdego człowieka, który ma głód Boga. Tak. Bóg zatroszczy się dla każdego człowieka, który ma głód Boga. Czy mamy głód Boga? Czy jesteśmy tak zdesperowani, jak ta niewiasta chora na krwotok, jak ten trędowaty mężczyzna, który potrzebował Bożego uzdrowienia i przyszedł do Jezusa wtedy, kiedy miał do niego dostęp, kiedy jako osoba trędowata mógł być do Jezusa dopuszczony. Bo ci ludzie trędowaci, chorzy, niewidomi, trzymali się tak na oboczu, z daleka. Oni byli odepchnięci przez tłum. Byli odepchnięci. Byli zepchnięci na margines. Ale Bóg nimi nie pogardzał. Bo widział pragnienie ich serca. Pragnienie ich serca. Popatrzmy, była historia o bogaczu i Łazarzu. Bogacz codziennie wystawnie ucztował, a Łazarz chory leżał pod bramą tego bogacza i czytamy, psy lizały jego rany. Myślimy, sytuacja nie pod zazdroszczenia. Całkowicie skrajne sytuacje. Ten na nic nie narzekał, idealne życie, tamten wręcz odwrotnie. Leżał praktycznie w rynsztoku, był na marginesie. Był na marginesie. Ale Bóg się o niego zatroszczył. Bóg się o niego zatroszczył. Bóg się zatroszczy o każdego z nas. Jeśli będziemy mieli głód, będziemy pragnąć Boga. Będziemy Go pragnąć. Bóg nie chce, abyśmy byli osobami religijnymi, jak byli faryzeusze. Prawo ponad wszystkim. Nikt się liczy, człowiek się nie liczy, pragnienia człowieka się nie liczą, nic. Tylko prawo, przepisy. Przepisy, przepisy, prawa. Nieważne, co się dzieje wokół, czy człowiek jest chory, czy potrzebuje czegoś, to nieważne. To jest nieważne. Jezus sam powiedział, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Czyli tego, co w sercu. Nie każdego było stać na ofiarę. Nie każdego było stać na ofiarę z baranka. Niektórzy ludzie mogli tylko dać ofiarę z synogarlic, z gołąbków. Byli pogardzani przez tych, którzy mieli co ofiarować. Ale Bóg patrzy na serce. Pamiętamy wszystkich tych, którzy wrzucali pieniądze do skarbnicy w świątyni. Bogacze wrzucali olbrzymie sumy. A przyszła jedna uboga wdowa i wrzuciła kilka monet. Śmieszne, no, gdzież kilka monet? To by się już nie ośmieszała ta kobieta, prawda? Niektórzy by powiedzieli. Jezus powiedział, ta kobieta wrzuciła najwięcej, wrzuciła więcej, bo wrzuciła z tymi monetami całe swoje serce. Pragnęła coś zrobić dla Boga, spragnęła serca. Pragnęła coś zrobić, coś dać, bo kochała Boga. Bracia, siostry, czy jesteśmy tacy tak zdesperowani, jak te osoby, które wymieniliśmy? Jesteśmy tak zdesperowani? Jeśli tak, to wiele od Boga otrzymamy. Jeśli tak, wiele od Boga otrzymamy. Bóg tylko na takich czeka, co wylewają przed Nim swoje serce, co otaczają, obdarzają Go miłością, co mają w sercu pragnienie szukania Boga. Bóg takich szuka, aby ich prowadzić. Aby ich zaprowadzić do zielonych pastwisk, jako pasterz opisany w psalmie 23 czy w 10 rozdziale Ewangelii Jana. Ja jestem dobry pasterz, który życie swoje kładzie za swoje owce. Pasterz owce wyprowadza i zaprowadza na pastwisko. Pasterz tak prowadzi owce, że owce znajdą pastwisko. Chyba, że chcemy sami się prowadzić. Tak, robili to faryzeusze, mówiąc, no my służymy Bogu, my służymy, przestrzegamy zakonu mojżeszowego, prawa mojżeszowego. Jesteśmy ludźmi świętymi. Przyszedł Jezus i wszystko zweryfikował. Mówi, nie o taką świętość chodzi. Nie o taką świętość chodzi. Ja patrzę na serce. Jaka jest temperatura naszego serca? Jaka? Objawienie Jana mówi, czy serce jest zimne, czy letnie, czy gorące? Jakie jest nasze serce? Oby było gorące, bracia i siostry. Wtedy wiele od Boga otrzymamy. Wiele od Boga otrzymamy. I niech nas Bóg w tym błogosławi, bracia i siostry. Skłońmy teraz głowę, będziemy modlić się i dziękować Bogu za Jego słowo. Chwała Ci, Boże, chwała Ci, Panie. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, za ten dzień, za tą chwilę, gdy możemy słuchać Twojego słowa, za to, że błogosławisz nas, że przemawiasz do nas, że uczysz nas, jak uczyłeś, gdy byłeś na ziemi swoich apostołów i wszystkich tych, którzy chcieli Cię słuchać. Tak dziękujemy Ci, że nas uczysz. Dziękujemy Ci, że błogosławisz nas, że troszczysz się o nas, że wskazujesz kierunek naszemu życiu, abyśmy szli Twoją drogą, Panie, i zbliżali się do Ciebie. I pragnęli Cię coraz bardziej, każdego dnia coraz bardziej Cię pragnęli. Bo tylko w Tobie jest uciszenie duszy naszej, tylko w Tobie jest odpocznienie dla naszego życia. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie. Tobie niech będzie chwała, Tobie niech będzie cześć. Halleluja. Amen.